Radio Kraków Kultura.
Michał Lazar.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Kompozytor, improwizator, gitarzysta, wokalista. To jest chyba stosunkowo nowa funkcja.
Wokalista?
No.
Nie.
W duecie z Alkiem?
A, to znaczy w zespole Surreal Voyagers faktycznie wcześniej nie śpiewałem, ale nie powiedziałbym, że wokalista to jest jakaś taka nowa funkcja.
Okej. Okay. A w sumie w teatrze nieraz.
Nie, ja w ogóle zaczynałem od śpiewania, a nie od grania gitarze.
Widzisz. To tego ja nie wiedziałem.
Zawsze to zaskoczę.
Jest zaskoczenie.
Zawsze.
No to widzą państwo, można do studia RKK zawitać po raz trzeci, a wciąż jawić się jako ktoś zupełnie nowy po prostu.
Zawsze trzymam w ręce jakiegoś asa w rękawie.
Michale, witamy w każdym razie. No właśnie, ta muzyka do spektakli to jest też ważna część twojej działalności. I jest jeszcze Orkiestra Spokoju, ale właściwie na tej muzyce do spektakli chcę dzisiaj się zatrzymać, bo to jest pretekst naszego dzisiejszego spotkania. I właściwie jesteśmy w takim miejscu, że musimy się państwu trochę wytłumaczyć. Nie udało nam się wcześniej tego spotkania skoordynować tak, żebyśmy byli w tej rozmowie przed dwoma spektaklami, do których Michał teraz robił muzykę, tylko jesteśmy pomiędzy, więc już jesteśmy po jednym spektaklu, a przed drugim i o tym jednym, który już był, porozmawiamy, bo być może wróci, więc to nie jest przecież tak, że nie warto o nim rozmawiać.
Tak, myślę, że o spektaklach zawsze warto rozmawiać i trochę od tego one są, żeby rozmowy wzbudzać i rozruszać.
A to w ogóle jak najbardziej, to one chyba dokładnie po to są. No to zacznijmy może od tego, co było, aby byli psy i ludzie w Teatrze Łaźnia Nowa. Dosłownie niedawno.
Tak. To było chyba 4 dni temu.
I co to było? Spektakl w reżyserii, właściwie oba spektakle, o których będziemy rozmawiać, mają tę samą parę reżyserską.
Tak jest.
Anitę Szymańską i Wiktora Stypę, a.k.a. Greta Oto.
Ta nazwa powstała jakoś niedawno. Anita i Wiktor współpracują już od dłuższego czasu. Zrobili jakieś pół roku temu na przykład monodram, w którym Anita gra główną rolę i chyba zorientowali się, że w sumie wpływ Anity na całokształt spektaklu był na tyle duży, że powinno się ją ująć jako współreżyserkę. Natomiast z Wiktorem współpracuję od jakichś 2 lat. Robiłem z nim już spektakl Lekkość dla młodzieży w Teatrze w Tarnowie. Psy i ludzie to jest bardzo trudny i bardzo ciężki spektakl oparty o w sumie prawdziwe wydarzenia, które dzieją się obecnie na Ukrainie. Osią fabularną spektaklu jest fakt, że do schroniska przybywa 5 nowych psiaków znalezionych gdzieś na pogorzeliskach i prowadząca schronisko Ludka wciąż jest w dylemacie pomiędzy sprzedażą tych psów na cele, nazwijmy tutaj różnorakie, nie chcę sprzedawać całego spektaklu od razu, a pomiędzy tym, żeby te psiaki zatrzymać i zachować trochę swojego człowieczeństwa. No, spektakl jest bardzo trudny. Myślę, że jest ważny i że jest na wielu poziomach wstrząsający i daje dużo do myślenia na temat w ogóle zachowania człowieka w obliczu tak wielkiej tragedii, jaką jest wojna. I pokazuje różne podejścia do niej, różne zachowania. Niestety jest tam wiele tych zachowań pokazanych strasznych, więc myślę, że ten spektakl na pewno nie zostawia nikogo obojętnym i warto się z nim zmierzyć.
No, tym bardziej w obliczu, nie wiem, wczorajszych newsów, czy,
no tak.
Czy w ogóle też podsycania nastrojów antyukraińskich w Polsce, to właściwie przypominanie o tym, jaka ta wojna jest, kto jest za nią odpowiedzialny, gdzie ona się odbywa i o co właściwie w tym wszystkim chodzi i jaki jest w tym, o czym należy pamiętać, w sensie na przykład o zdrowiu, bezpieczeństwie ludzi, ale ten spektakl też mówi o tym, że nie tylko, że też jeszcze są inne ofiary tego konfliktu. to chyba nigdy dość przypominania. Mam takie wrażenie. Jaki jest też w tym interes Polski, czy nas wszystkich tutaj w tym konflikcie, to tak szerzej zarysowuję, to chyba też...
To na pewno. Chociaż Psy i ludzie nie jest spektaklem politycznym, nigdy bym go tak nie nazwał. On jest raczej spektaklem humanistycznym.
Humanitarnym.
Humanitarnym też, bo zresztą w ramach robienia spektaklu otwarliśmy zbiórkę pieniędzy na fundacje zajmujące się właśnie bezdomnymi psiakami, bo jednak są rzeczy ważne i ważniejsze i teatr, powiedzmy, że aż tak ważny nie jest w obliczu takich tragedii. Natomiast myślę, że właśnie ten spektakl aż tak nie dziobie polityki, tylko właśnie stara się bardziej przypomnieć o odruchach człowieczeństwa, o tym, kim my właściwie jesteśmy w obliczu agresji, która się dzieje gdzieś obok albo za drzwiami. I paradoksalnie wydaje mi się, że to jest nawet ważniejsze, w tym sensie, że mówienie społeczeństwu, że słuchajcie, wojna się dzieje za granicą, musimy coś z tym zrobić, nie jest aż tak mocnym przekazem, jak pokazanie komuś, jak czują się ludzie, którzy są w tym konflikcie. Wydaje mi się, że to działa po prostu dużo mocniej na wyobraźnię. Na moją na pewno działało bardzo i w związku z tym praca nad tym spektaklem była trochę trudna. Dużo było płaczu i dużo było smutnych nocy.
Trzeci raz pada słowo trudny w kontekście tego spektaklu, tak. Więc ja już ci wierzę, słuchaj.
Paradoks jest taki, że z Anitą i z Wiktorem bardzo dobrze mi się pracuje i strasznie ich lubię i dlatego ledwie mieliśmy tą jedną premierę w zeszłą niedzielę, a będziemy mieć kolejną już za tydzień. I czuję, że z nimi mógłbym faktycznie pracować...
Co tydzień.
Tak, co tydzień. Może czasami przydałby się tydzień przerwy. Ale no świetnie mi się z nimi pracuje i też wydaje mi się, że w tym spektaklu włazninowej widzowie mogli to poczuć, że z jednej strony rozmawiamy o bardzo trudnym temacie, ale z drugiej strony staramy się znaleźć jednak jakieś chwile wytchnienia na tej scenie, jakieś sceny rodzajowe, które może pozwolą na odrobinę fanu też takiego aktorskiego, czy takiego teatralnego po prostu fanu, żeby nie zostawiać jednak tego widza jedynie z metafizycznym bólem. I teraz też kolejny spektakl, który teraz robimy, też mierzy się z poważnymi tematami, ale też mam poczucie, że ta praca jest jednocześnie trudna i przyjemna.
Tam jeszcze nie idźmy w stronę tego spektaklu, zostańmy jeszcze przy psach i ludziach. Tu muzykę robiłeś wspólnie z Aleksandrem Pankowskim.
Waliankowskim, tak jest.
Tak jest. I jak ta współpraca przebiegała? W ogóle miałem wrażenie, że to cały band tam tę muzykę robi, ale to może
jesteśmy
tak
tacy zdolni. Po prostu jesteśmy świetni. Tak serio, to Aleksandra znam od też bardzo dawna, bo razem gramy w Orkiestrze Spokoju. I właściwie znamy się od... Wydaje mi się, że od 5 lat współpracujemy tak mocniej, ale znamy się już chyba od 10. W każdym razie tutaj sprawa była bardzo śmieszna, ponieważ Psy i ludzie jest spektaklem stworzonym dzięki grantowi w ramach OFF Polska. Natomiast grant otrzymało oficjalnie Stowarzyszenie Rozwoju Gitarystyki Polskiej.
A zwróciłem uwagę na tę informację, że został spektakl wyprodukowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gitarystyki Polskiej.
Ponieważ my z Alkiem znamy się dobrze prywatnie, a Anita z Wiktorem się zastanawiali nad instytucją, przez którą mogliby o ten grant wystąpić, to powstał pomysł, żeby to zrobić właśnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gitarystyki.
Oczywiście.
I no jakby Alek to stowarzyszenie prowadzi i się zgodził. No i jak już stowarzyszenie okazało się, że produkuje spektakl, to stwierdziliśmy, że byłoby to w sumie fajna okazja, ponieważ Alek nigdy nie robił muzyki do teatru, ale robi trochę do filmu. I też gram z nim od bardzo, bardzo dawna, ale nigdy nie było trochę okazji, żeby powspółpracować jedynie we dwóch. Więc stwierdziliśmy, że to może nam przynieść w sumie trochę zabawy, skoro to i tak robi właśnie Stowarzyszenie Gitarystyki. Co ciekawe, to faktycznie bardzo jakoś pasuje do aury tego spektaklu. I my też mieliśmy bardzo dużo zabawy na scenie i w sumie fajnie się gra ten spektakl po prostu. Więc to była chyba bardzo, bardzo słuszna i bardzo trafna decyzja, żeby tutaj podziałać we dwóch. Oczywiście przy okazji szukaliśmy nowych wyzwań na gitarach, nowych przetworzeń i tak dalej, i tak dalej. Była to cała kopalnia zabawy, żeby w jakiś sposób wyłuskać z gitary klasycznej, która jakby nie kojarzy się z czymś dużym, patetycznym i ciężkim, żeby jednak wyciągnąć z tego instrumentu właśnie jakieś takie zupełnie nowe brzmienia. I wydaje mi się, że częściowo się udało. Myślę, że będziemy kiedyś wydawać ten materiał, jak go już troszeczkę lepiej nagramy. To wtedy będziemy się mogli faktycznie przekonać, czy się udało.
A my możemy go już posłuchać.
Tak, chociaż przypominam, że jest to wersja na brudno. To jest nasz brudnopis. To są nagrania live z premiery, z którego oczywiście jesteśmy dumni, ale no, jako że i ja, i Alek jesteśmy trochę jednak perfekcjonistami, to trochę szlifowania tam nas czeka.
Tu Radio Kraków Kultura.
Michał Lazar jest w studio i rozmawiamy o muzyce do spektaklu Psy i ludzie. W tym miejscu jesteśmy. No taki amerykański klimat.
Amerykański?
No, właśnie.
Wow. Nigdy jakoś nie pomyślałem o tym, że idziemy w stronę... Na pewno to, co nas bardzo inspirowało, to było kino Davida Lyncha.
No właśnie.
W sumie ono jest... Właśnie to jest o tyle śmieszne, że ja ileś razy słyszałem określenie, że jego kino jest antyamerykańskie.
No a z drugiej strony
nie
jest
się na tym.
Przesycone tą ikonografią amerykańską
to prawda.
I muzyką też, nie? To znaczy te wszystkie dinery, wiesz, właśnie cherry pie
i dobra
kawa i tak dalej,
więc
na poziomie...
Dobra kawa. Z tym się Amerykanie kojarzy.
No damn good coffee nawet. Ale czy rzeczywiście te przelewówki są takie pyszne? No tak. David Lynch jest też gitarzystą przecież.
Tak, jest.
I trochę takiego klimatu właśnie zatopionego w pogłosie tutaj też jest.
Tak, trochę też...
Przepraszam, powiedziałem, że jest, a przecież niestety Davida już nie ma,
ale jest w naszych sercach.
To tak.
Więc myślę, że on też będzie bardzo długo jeszcze z nami. W tych naszych sercach i naszych umysłach. Natomiast to, co mnie inspirowało u Davida Lyncha, to nawet nie są konkretne właśnie ikony czy konkretne sceny, tylko jego myśl o tym, że muzyka często niby jest w backgroundzie, ale tak naprawdę mocno decyduje o tym, jaki jest w ogóle nastrój danej sytuacji. Zwłaszcza się to czuję we wcześniejszych filmach Davida Lyncha, gdzie on czasami nawet nie używa do tego muzyki, tylko pojedynczych dźwięków syntezatora, buczenia albo po prostu sound designu, który w jakiś taki ostry, bardzo mocny sposób narzuca nam, jaka jest atmosfera w danym momencie. I tutaj czuliśmy, że w scenariuszu tak właściwie nigdzie nie pada wprost, jaka to jest sytuacja dla bohaterki. Natomiast z drugiej strony wiemy, że to jest strasznie niepokojące i wręcz czasami przerażające, że przychodzi do schroniska. Jest taka na przykład scena w spektaklu, gdzie do schroniska przychodzi para z dwójką dzieci i głośno przy lutce rozmawiają o tym, czy ten pies przeżyje chociaż tydzień z ich dziećmi, czy dwa tygodnie, no bo te dzieciaki po prostu się nad zwierzętami znęcają. I czuliśmy, że ta muzyka musi właśnie z jednej strony nie być aż tak wprost horrorowa i nie dominować nad tymi sytuacjami, ale z drugiej strony przypominać, jak bardzo to jest przerażające miejsce, w którym my się znajdujemy. Więc chyba dlatego ten David Lynch nam się tak narzucił. Jako coś, co jest czasami groteskowe u Lyncha, potrafi być piękne jednocześnie i przerażające i trochę nam o to chodziło, żeby ta muzyka nie oddawała wprost tej narracji, a jednak ją jakoś tak lekko szpiliła.
Te sny u Lyncha to częściej koszmary niż przyjemne wizje, ale to chyba też pasuje.
Tak, no.
Do ciężaru tego spektaklu.
Myślę, że to w ogóle jest ciekawa dyskusja na temat tego, na ile coś, co jest koszmarem dla jednej osoby, może być dziwnym i ciekawym snem dla drugiej. Znam osoby, które oglądając Eraserhead się tym filmem nie tyle brzydzą, co się fascynują po prostu, że jest miejscami piękny w swojej nadrealnej brzydocie. Wydaje mi się, że jak się robi właśnie tego rodzaju sztukę, to trochę trzeba mieć takie podejście, że to nie ma być po prostu brzydkie, tylko musi być trochę głębsze, że tam musi być coś więcej, że musimy dać trochę tej brzydoty, ale trochę innej warstwy i trochę podsunąć widzowi albo słuchaczowi, że ta sfera nigdy nie jest taka jednoznaczna. Co innego oczywiście, gdybyśmy robili bardzo proste rzeczy, w sensie fabuły, czyli mieli powiedzieć widzom, że faktycznie ta scena jest po prostu obrzydliwa, straszna jej kropka, ale jednocześnie nas coś tutaj pociągało i coś było zastanawiającego w tych sytuacjach, które tam się dzieją w Psach i ludziach.
Tu Radio Kraków Kultura.
Te najdziwniejsze dźwięki w sumie były zrobione na gitarze basowej, która jest jednak trochę zmodyfikowana, bo ma 6 strun i zupełnie inny strój niż zazwyczaj mamy w gitarach 6-strunowych. I też byłem strasznie szczęśliwy, że dosyć niedawno zmodyfikowałem ten instrument i go przygotowałem i ledwie 3 tygodnie później właśnie pojawiła się propozycja robienia tego spektaklu i zdałem sobie sprawę z tego, że nie ma przypadków po prostu. Ten instrument czekał na tę okazję. Więc to był jakiś taki właśnie fajny, twórczy czas, żeby sobie poeksperymentować i posprawdzać. Zawsze dla kompozytorów i muzyków, tak samo jak dla aktora, fajniej jest grać złe postacie, żeby wycisnąć coś więcej ze swojej aury niebezpiecznego, dziwnego i niekontrolowanego. To wydaje mi się, że tak samo dla kompozytorów i muzyków w ogóle fajnie jest robić czasami muzykę do spektakli albo do filmów, które są przerażające i paskudne. Bo wtedy można faktycznie odpalić wrotki tak mocno, eksperymentalnie. Porobić rzeczy, które gdzie indziej by nie przeszły, bo zapaskudziłyby nam po prostu atmosferę, a tu faktycznie mogliśmy robić wszystko. Więc super, mieliśmy taki rodzaj podwórka z Alkiem. Trzeba było oczywiście przy okazji nie myśleć za dużo o treści spektaklu i wtedy było okej. Okay.
To zostawmy może w takim razie już ten spektakl, żeby nam nie przyciążył.
Straszny spektakl.
Natomiast polecamy Państwa uwadze, Psy i ludzie, jeśli wrócą na afisz w Łazinowej, do czego oczywiście teatry zachęcamy z tego miejsca, to będzie jeszcze okazja do niego wrócić. Tymczasem druga premiera, nad którą pracujesz, odbędzie się 17 września i kolejne pokazy będą jeszcze 19 i 20, czyli w nadchodzącym tygodniu w Teatrze Figur, właśnie w reżyserii tego samego duetu Grety Otto, to z kolei spektakl Tape. I to też jest właściwie ciekawa i bardzo na czasie historia.
Tak, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że Tape jest chyba nawet bardziej na czasie. W tym sensie, że on jakby reaguje tak na maksa bezpośrednio na w ogóle TikToka i problemy młodzieżowe. W tym sensie jest na czasie, że opisuje jednak rzeczywistość bardzo właśnie taką młodzieżową, więc powiedziałbym, że jakby adresatami tego spektaklu są ludzie, którzy są trochę bardziej na czasie niż my prawdopodobnie. Spektakl jest właściwie monodramem granym przez Karola Grzyka, który jest naprawdę świetny. I Karol gra młodego chłopaka, który chciałby być wrażliwy, ale trochę się z tego wstydzi, ma z tym kłopoty. Chciałby wyrażać tę swoją wrażliwość poprzez piosenki, poprzez twórczość, ale ani jego ojciec mu na to nie pozwala, ani ta szkoła. I jego rówieśnicy nie chcą się trochę na to jakby zgodzić. No i Bartek właśnie ucieka trochę w tego TikToka i ucieka trochę w media społecznościowe i ucieka trochę w telefon przed samym sobą. I jakoś ja czuję, że to jest mocno osobisty wątek. W sensie pamiętam, że jak miało się te 17 lat, no to faktycznie nie było łatwo się przedrzeć ze swoją wrażliwością przez liceum, szkołę. Bo człowiek myślał cały czas, że świat mu na to po prostu nie pozwala. Więc tutaj mamy właśnie takiego bohatera, który ma trochę dylemat, co począć z tym darem, który ma, co począć z własnym życiem, a z drugiej strony oczywiście ani rówieśnicy, ani jego rodzina mu tutaj nie pomagają.
No to jest w ogóle taka uniwersalna historia, mam wrażenie, to znaczy nie, też często powtarzana w różnych iteracjach o tym, jak taka swobodna ekspresja albo w ogóle pójście w kierunku czy to muzyki, czy tańca, czy teatru, jeżeli dziecko o tym pomyśli i rodzice, którzy to blokują, to jest trochę taka historia, którą znamy, ale tutaj pokazana we współczesnym kontekście właśnie wszechobecnej sieci i...
Tak, i też takiego kryzysu, który mamy z męskością w ogóle we współczesnym świecie. Myślę, że to powoduje, że to jest jakiś taki właśnie bardzo współczesny kontekst, czyli to, że obecnie młodzi mężczyźni, do których pewnie ja też się zaliczam, no bo jakby ledwo przekroczyłem 30, więc powiedzmy, że my, młodzi mężczyźni, mamy w ogóle trochę kłopot z tożsamością, ona przychodzi przez takie ekstrema, to dosyć dobrze widać w internecie, że albo mamy kolesi, którzy promują bycie wielkim facetem z siłowni, strzelanie z broni i takie, powiedzmy, bycie mężczyzną w formie ekstremalnej, czyli taki stereotyp, ale do sześcianu. A z drugiej strony mamy mocne ruchy lewicowe, które no podświadomie lub nie, ale sprzedają trochę stwierdzenie, że mężczyźni są źli, męskość jest toksyczna i ogólnie bycie facetem jest trochę takie passé. Ja na pewno mocno to czuję, jak obracam się w środowisku artystycznym, czy trochę bardziej lewicowym w Warszawie, że wielu facetów po prostu trochę nie wie, jaki jest sens życia i trochę w którą stronę popchnąć to, kim oni są i w jaki sposób budować tożsamość i tak dalej, i tak dalej. No i ten kryzys trochę się odbija potem w wynikach wyborów takiej ostatnio, co nie? I są grupy polityczne albo po prostu politycy, którzy nieźle na tym grają, obiecując, że właśnie mają remedium jakoś na ten kryzys i że może właśnie wystarczy pójść w pewną ekstremalną trochę bardziej stronę i już będzie git, nie? Jakby przebiorę się w mundur, wezmę broń do ręki i będę fajnym mężczyzną i będzie w porządku.
No przynajmniej jest wtedy zagospodarowany, nie? Czuje się potrzebny.
Tak, no jakby to poczucie potrzeby jest mega przecież ważne. Myślę, że też to czujemy wszyscy, my, czyli mężczyźni, że faktycznie kulturowo trochę nie ma już jakiegoś takiego fajnego wzorca. Trochę tego szukamy, no bo jakby wzorce, które zostawili nam nasi rodzice, już trochę nie pasują do tej rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest jakieś takim nowum. Bo oczywiście, że masz totalnie rację. Temat uciśnionego młodego człowieka, który nie może się wyswobodzić trochę z opresji społecznej i rodzicielskiej, no to jest temat, który jest wałkowany w sumie non-stop gdzieś tak od połowy XIX wieku, a może już nawet, może nawet wcześniej w sumie. Pewnie jakbyśmy się postarali, to w Biblii też byśmy to znaleźli. No tylko tutaj jest jakby ważny kontekst, nie? Że ten bohater nawet do końca nie wie, w którą stronę on miałby pójść i nie ma jakiegoś takiego realnego przykładu ani wzorca. I to go na pewno w jakiś sposób gubi.
To jest spektakl w Teatrze Figur. To jest jeszcze taka informacja. To znaczy, ja nie jestem pewien, czy i w nim pojawiają się właśnie cienie lalki, czy to jest aktorski stricte spektakl?
Nie, to jest stricte aktorski spektakl. On jest oczywiście mocno odjechany i pomimo tego tematu wydaje mi się, że jest niezły fan. Bo zapomnieliśmy też wspomnieć, że w sumie to ten monodram jest quasi musicalem. Piosenki są tam mocnym trzonem tego spektaklu. Piosenki są czasami sarkastyczne, a czasami są w sumie przejmujące i smutne.
A w jakim stylu są? Powiedz. Jaką muzykę gra Bartek?
Bartek gra smutny indie folk. Jeśli miałbym to jakoś określić, to są...
Davendra Benhart.
Trochę tak. Trochę też nawiązuje do takich starszych rzeczy typu Simon & Garfunkel, czy w ogóle innych artystów, którzy po prostu grali na gitarach i śpiewali gdzieś tam w latach, końcówce lat 60. i 70. Ten styl trochę też pasuje do naszego aktora, ponieważ jakby zawsze jest to pytanie, no nie? Czy aktor jest ważniejszy, czy piosenki, które dla niego piszemy. W tym wypadku aktor znalazł się już nam dosyć szybko, więc był ten komfort pracy, że mogliśmy sprawdzić, co jest dla niego dobre, co mu działa z głosem, więc trochę dlatego poszliśmy w takie rejony.
Czyli to Karol Grzyk śpiewa?
Tak, Karol Grzyk śpiewa i śpiewa też na żywo. Także myślę, że warto przyjść choćby dla tych piosenek.
Gra też na gitarze? Czy to już było wykrawca daleko?
A, to nie będę zdradzał. Może nie gra, może gra. Może jak u Czechowa będzie po prostu gitara stała w kącie i cały czas będziemy się zastanawiać, czy ją wreszcie weźmie do ręki i zagra. No ale świetnie śpiewa, naprawdę Karol świetnie śpiewa, ale też i aktorem jest dobrym, więc myślę, że ten krótki, ale fajny spektakl na pewno jest wart sprawdzenia w Teatrze Figur. Jest to oczywiście dosyć nietypowe miejsce na takie przedsięwzięcie, ale tak, jak to się mówi, wyszło.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jest to dosyć ciekawe, że rozmawiamy o dwóch spektaklach naraz, a nie chciałbym, żeby się komuś pomieszało.
Tak.
Więc disclaimer, że teraz mówię o psach i ludziach. Też paradoks polega na tym, że ten spektakl ma bardzo szybkie i bardzo ostre tempo. W tym sensie, że dużo się tam po prostu dzieje. Mamy dużo interakcji między psami, które są na scenie, bo aktorzy grają tam w wielu scenach psy. Więc te interakcje są burzliwe, ostre, dialog sypie się gęsto, więc bardzo często muzyka, którą gramy tam z Arkiem, jest właśnie na bardzo mocnym kontraście, ale uspokajam, to nie oznacza, że ten spektakl się tak wlecze, tylko wręcz odwrotnie. Wszyscy widzowie, którzy byli już na trzech pierwszych pokazach, właśnie mówili, że fajnie, że spektakl podejmuje trudny temat, ale z drugiej strony jakimś cudem dobrze się go ogląda i on faktycznie mija niezauważanie w pewnym sensie, nie ciąży i się nie ciągnie i nie dobija człowieka do krzeseł. Także mieliśmy duży komfort właśnie, że mogliśmy też czasami odpłynąć tą muzyką w takie, no to już są takie prawie, że ambientowe rejony, ten numer, którego właśnie słuchaliśmy.
No, orkiestra spokoju. Orkiestra spokoju,
tak, tak. To już tak trochę wyłazi ta orkiestra spokoju.
Wyłazi.
Ale oczywiście się staraliśmy, cały czas podjęliśmy mocną, męską decyzję z Alkiem, że skoro nie labelujemy tego jako orkiestra spokoju, to w ambienty nie wchodzimy. Wydaje mi się, że mimo wszystko częściowo się udało. Tutaj jednak w tym utworze się trochę już zdradziliśmy.
Tu można tak, można się zorientować. A powiedz, jak to się złożyło, że akurat w tym samym czasie w Krakowie robisz spektakle z tą samą ekipą?
Z Anitą i z Wiktorem to jest okrutna prawda rynkowa, jest tak, że niestety czasami trzeba robić bardzo dużo, żeby mieć za co opłacić kaszę i czynsz, że tak powiem. No i Anita z Wiktorem robią bardzo dużo faktycznie. Jakby tych open calli i projektów, które oni mają otwartych, ja nawet nie byłbym w stanie zliczyć. Zawsze mi się wydawało, że to ja robię dużo. No ale nie, faktycznie Wiktor z Anitą mają dużo takich właśnie mini projekcików i mini grantów pootwieranych. Wydaje mi się, że chyba przez całe wakacje właściwie pracowali, nie kojarzę, żeby mieli w ogóle chociaż jeden dzień wolnego. I też nie będą mieli już wolnego do końca roku kalendarzowego, z tego co wiem. I dlatego powstała taka decyzja, że trzeba to po prostu ścieśnić w terminie. Prawda jest taka, że dla żadnego artysty to nie jest komfortowa sytuacja, że się robi tak tydzień po tygodniu. No ale po prostu nie było jak inaczej tego umiejscowić w grafiku.
No a dzięki temu ty z powrotem jesteś Krakusem na jakiś czas.
No faktem jest, że jest to zawsze dla mnie takie bardzo trochę nostalgiczne, a trochę sentymentalne tutaj wracać. Jednak mieszkałem w Krakowie niecałe 7 lat, więc te powroty są po prostu przyjemne i jakieś takie właśnie z automatu, jak wchodzę, jak wychodzę na przykład na dworcu w Krakowie, albo jak wjeżdżam autem do Krakowa, to czuję taki powiew młodości. Tak przychodzi ona do mnie. No, znaczy, wiadomo, no mam 30, więc to nie jest tak, że jestem stary, ale jakby to jest trochę tak, jakbyś...
Zależy, kogo pytać, wiesz.
Tak, no to prawda, to prawda. Ale to trochę tak, jakbyś wchodził do swojego starego pokoju, który masz w domu rodzinnym i ten pokój został taki nietknięty i tak sobie wchodzisz, tak po prostu bierzecie na wspominki. To mniej więcej tak, jak mam w Krakowie. Inna sprawa jest taka, że muszę to podkreślić, dom utopii i w ogóle praca w Łaźni Nowej to jest topka, jeśli chodzi o pracę w teatrze w Polsce. Naprawdę. Przepraszam z góry wszystkie teatry, w których pracowałem, ale po prostu to, jakie warunki są w domu utopii dla twórców, jakie są warunki mieszkalne, jaka jest tam cisza, spokój, jaki jest widok z okna, jak to jest wszystko tam podtrzymywane, jacy świetni ludzie tam pracują i jacy są pomocni, to jest w ogóle ewenement, więc dla mnie to jest też trochę tak, że jak ktoś mnie zaprasza do pracy w Łaźni Nowej, to ja nawet nie pytam o stawkę, tylko po prostu zaczynam pakować walizkę, bo jest tam naprawdę super. Mam to szczęście, że mi to zdarzyło już drugi raz w tym roku kalendarzowym, bo w lutym pracowałem przecież nad Fosty na Falsyfikat i no... naprawdę to jest coś niebywałego, co udało się stworzyć w tym domu utopii, jaki klimat, więc to jest to po prostu czapki z głów. Natomiast tak serio, no to jeszcze wracając do tego, że to jest taki powrót trochę na stare śmieci, a trochę taki powrót sentymentalny, no to zawsze też te wyjazdy do pracy w teatrze są zwyczajnie przyjemne, bo one są jednak częściowo turystyczne. To, co jest przerażające czasami w pracy muzyka, to jest to, że ustawiasz sobie koncert po koncercie, więc no, czasami jest po prostu tak, że wsiadasz w auto albo wsiadasz w samolot, dojeżdżasz na miejsce, jedyne co robisz, to po prostu pracujesz i grasz i wracasz, nie? I tak jak ostatnio byłem w Chinach przez tydzień, ale był to tak pracowity tydzień, że w sumie zrobiliśmy jedną wycieczkę na Wielki Mur i to jest tyle, nie? A tutaj jak pracuje się w teatrze, to zazwyczaj jest ten komfort, że trochę tych prób jest, ale trochę ich nie ma, trochę musisz pracować, ale trochę jednak masz tego czasu wolnego, więc no teraz mam taki tydzień właśnie na chodzenie na kawki, chodzenie na obiady, chodzenie po tym Krakowie, pójdę do Muzeum Narodowego, no jakby same plusy.
A na Brackiej pada deszcz.
No dokładnie tak. Jakby
wszystko się zgadza.
Naprawdę... Jeżeli państwo się będą zastanawiać nad ścieżką kariery, bardzo polecam bycie kompozytorem w teatrze. Nikt mi za to nie płaci, jak coś. W sensie za tą reklamę. To... za pracę ktoś mi płaci, żeby było.
Oryginalne polecenie. Będziemy w poprzek nurtów.
Naprawdę. Nie, no moim zdaniem to jest świetna praca. To jest naprawdę świetna praca. Nie można się w niej nudzić. Ciągle spotykasz się z nowymi ludźmi. Poznajesz nowe punkty widzenia. I też coś, co jest moim zdaniem fantastyczne, to, że jeżeli jakiś projekt nie idzie do końca dobrze, to i tak go kończysz dosyć szybko. To jest duża różnica pomiędzy filmem, serialem, a pomiędzy teatrem. Jakby serial potrafisz pracować nad nim rok, może dwa, nad filmem tak samo. A w przypadku teatru jest tak, że no powiedzmy sobie to wprost, no niektóre projekty po prostu nie wychodzą aż tak dobrze i to jest czasami niezależne od ciebie, nie? Jakby wchodzisz w projekt z nadziejami, fajnymi ludźmi, a potem coś się po prostu psuje. I to nie tylko na jakimś niższym poziomie, na wysokim poziomie to też się zdarza. Żeby przypomnieć, że nie wiem, choćby pół roku temu Pawlikowski musiał odwołać robienie filmu z Joaquinem Phoenixem, bo po prostu tak wyszło i tyle. I nikt nie miał na to wpływu. Więc czasami te rzeczy się rozsypują i czasami nie wychodzą, ale w teatrze jest tak, że ponarzekasz sobie miesiąc, a potem jest kolejny spektakl. I to jest super.
Lepsze tempo.
Tak, no jakby to jest fantastyczne. Więc tak, ja bardzo polecam wszystkim kompozytorom i muzykom. Świetna sprawa.
To ja przypomnę jeszcze, że owoce pracy Michała Lazara będzie można zobaczyć 17, 19 i 20 września w Teatrze Figur. 18 też. Teraz patrzę. 17, 18, 19, 20.
Tak, całe 4 dni.
W Teatrze Figur w ramach spektaklu Tape. I na ten spektakl Państwa zapraszamy. Tobie, Michał, dziękuję za rozmowę i życzę wielu też turnusów w domu utopi w takim razie.
Dziękuję pięknie.
Tu Radio Kraków Kultura.